Wyobraźcie sobie, mam dość niecodzienne znalezisko. Znalazłem karabin Mannlichera M1895. To karabin austro-węgierski z okresu I wojny światowej. Jest też amunicja w dołku, no więc za chwilkę będę musiał zadzwonić na policję i zobaczymy, co z tego wyniknie. Naprawdę jest w fajnym stanie, brakuje tylko, wiadomo, drewnianych elementów, bo wraz z upływem czasu to drewno niestety zgniło, no ale sam karabin jest dość ciekawy. O, kawał sprzętu. No troszeczkę waży. Mam nadzieję, że trafi ten karabin do nas, do naszej izby muzealnej albo do jakiegoś muzeum. Wiadomo, że jakiś biegły będzie musiał stwierdzić, czy no jest tutaj możliwość wystrzału z niego, chociaż oczywiście wątpię, no ale takie są przepisy. Więc ja go tak zostawię, zabezpieczę tutaj miejsce, żebym po prostu się w lesie nie zgubił, bo tutaj nie mam zbytnio zasięgu, żeby w ogóle powiadomić policję. Więc sobie go oznaczę taśmą, bo mam specjalną taśmę, taką czerwoną, żebym z daleka widział to miejsce, gdzie ten karabin znalazłem, żebyśmy się nie musieli z policjantami tutaj błąkać. Jak coś, to oczywiście dam znać, co z tego wyniknie. Pozdrawiam, hej. Jesteśmy w lesie między miejscowościami Żulin a Borowica i szukamy śladów żołnierzy z I wojny światowej. Mamy raporty, że tutaj właśnie armia carska, która przemierzała w kierunku Torunia na Borowice, miała gdzieś tutaj swoje stanowiska i doszło tutaj do konfrontacji między carską armią a armią austro-węgierską. Teren jest bardzo ciekawy z tego względu, że mamy bardzo dużo śladów właśnie z I wojny światowej. Widzimy załamania terenu, widzimy wgłębienia, bardzo dużo ziemianek, bardzo dużo nierówności terenu, które sugerują, że dochodziło tutaj do bombardowań.
To, co tutaj widzę, to jakieś lejpobombie, nie?
To jest ziemianka. Standardowy, szybki wykop, żeby ukryć się przed ewentualnym postrzałem. Może znajdziemy jakieś ślady, które sugerują potyczkę tych armii. To jest już nasz trzeci dzień poszukiwań. Mamy kilka elementów wyposażenia carskich żołnierzy. Myślę, że to jest dobry trop, żeby skupić się na tym terenie i szukać dalej. Zobaczymy sobie tutaj to wgłębienie, bo właśnie w takich głębieniach najczęściej coś możemy trafić. Mamy jakieś przebarwienia, ale sugerujące, że jest to stal i to jest taka rozkruszona, więc nie jest nic konkretnego. Widzę właśnie na swoim wykrywaczu, podaje mi cyfry, numery, które sugerują mi, że mamy do czynienia ze złomem. Tutaj mamy minusowe wartości. Jeśli mamy plus, im wyższy plus, tym ciekawszy przedmiot. Do 70, 70, 80 to jest sygnał kolorowy, więc no nie można go tak sobie zostawić, tylko warto kopać. Jeśli mamy stal, taką małą, no to mamy minusową tutaj wartość, więc no nie skupiamy się na tym, bo to może być równie dobrze jakiś gwóźdź, fragment jakiejś puszki metalowej. Też żołnierze korzystali oczywiście z konserw. Ta historia I wojny światowej jest przez wielu nieznana. Dużo osób w ogóle nie wie, że był konflikt międzywojenny na naszych terenach. Ta II wojna światowa bardziej utkwiła w głowie, bo była oczywiście dosyć niedawno w stosunku do I wojny światowej. To jest takie troszeczkę też myślenie błędne, że to nie była nasza wojna, bo Polski nie było na mapie, tak? Akurat ta nasza ziemia to była carska Rosja, więc ta wojna nas nie dotyczyła. To jest kompletna bzdura, bo tutaj mieszkali Polacy, brali udział w tych walkach. Trzeba pamiętać, że ludność cywilna też swoje przeżyła. Nie było nigdy takich zniszczeń, nawet w czasie II wojny światowej, jak były podczas pierwszej, bo większość miejscowości to były kompletne ruiny. Jeśli sobie obejrzymy archiwalne zdjęcia Krasnego Stawu z okresu I wojny światowej, jedyny punkt, który można nazwać budynkiem, był kościół Franciszka. 1914 pierwszy front i później 1917 drugi front, czyli dwa fronty tutaj w tych stronach przemierzały i ludność polska tutaj bardzo mocno cierpiała, bo przychodziła jedna armia, trzeba było wyżywić tych żołnierzy, trzeba było konie napoić, często oddać konie i to wywierało duże piętno na tych właśnie mieszkańcach. Dużo osób żyło w ciągłej niepewności. Często ludzie umierali z głodu, zostawiało się ich bez niczego. Większość osób nie wiedziało, czy przeżyje kolejny dzień. Widać po prostu to, nie tylko na zdjęciach archiwalnych, ale w terenie, że te walki były naprawdę na tyle intensywne i o tym się kompletnie nie mówi, to nas troszeczkę boli i trzeba o tym przypominać. słuchawki, bardzo ważna sprawa. Zawsze chodzę w słuchawkach, nie tylko ze względu na to, żeby tutaj nie piszczeć po całym lesie. Zawsze te sygnały są czytelniejsze. Jeśli mam słuchawki, to słyszę to, co bez tych słuchawek bym na pewno nie usłyszał. Tutaj mam jakiś mocniejszy sygnał, 35-42. Coś kolorowego, ale zaraz zobaczymy, co to może być. Warto wykopać, tym bardziej, że jesteśmy właśnie blisko tej ziemianki. Oprócz takiego zwykłego, jeszcze wykrywacza mam taki mały, który zawsze pomaga mi zlokalizować przedmiot, jeśli mamy już wykopany otwór. Zobaczymy. Jeszcze coś mamy w ziemi. Słyszymy właśnie, coś mamy. To jest fragment łuski. Łuska myśliwska. Kojarzę właśnie te łuski, bo często je znajdujemy. One służyły w latach 20., 30. do polowań. Tych łusek jest sporo. I oczywiście trzeba pamiętać zawsze, żeby dołek po sobie zakopać, żeby ktoś nie wpadł. No i żeby zachować kulturę, bo niestety nie wszyscy pamiętają o tym, że no, trzeba szanować las. Ci, co właśnie chodzą na nielegalu tak zwanym, no to się zazwyczaj nie martwią. Ale jeśli ktoś chodzi legalnie, ma pozwolenie na jakiś teren, to musi po prostu zwracać uwagę, żeby po sobie zostawiać porządek. Bo my swoje prace chcemy później kontynuować. Nie chcemy po prostu sprawiać takiego wrażenia, że jesteśmy ludźmi nieodpowiedzialnymi. I często też się martwimy, jeśli widzimy, na przykład chodzimy po terenie, który jest w naszych pozwoleniach i ktoś po prostu był wcześniej, chodził, szukał i no nie zachowuje tego porządku. To jest dla nas przykre i to odbija się na naszym wizerunku, a chcemy po prostu, żeby jeśli nadleśnictwo wyraziło zgodę na takie poszukiwania, w pewnym sensie nam zaufało, że będziemy te poszukiwania prowadzić zgodnie ze wszelkimi zasadami, to po prostu musimy to szanować. My współpracujemy z konserwatorem zabytków i z archeologami. Jest to dla nas bardzo ważne, bo są pewne zasady, których musimy się trzymać. Może tak się okazać, że trafimy na stanowisko archeologiczne, które będzie bardzo istotne dla specjalistów, dla archeologów. Zdając raport z naszych poszukiwań corocznych, bo raz w roku te przedmioty przekazujemy razem z wszelką dokumentacją, to konserwator zabytków ma wiedzę, co w danym miejscu znajdujemy, jak wygląda historia i jeśli trafimy na jakieś miejsce bardzo ciekawe, powstrzymujemy się od dalszych poszukiwań, przekazujemy sprawę specjalistom, bo my szukamy znalezisk luźnych. Nie interesuje nas ani stanowiska archeologiczne, ani cmentarze, ani jakieś inne takie miejsca, które no, dla historii są szczególne. Nie przekopujemy zamków, jakichś grodzisk. My nie szukamy skarbów, bo nie jesteśmy w Australii, nie szukamy grudek złota, tylko jesteśmy po to, żeby odkrywać historię. I mamy plany, żeby to wszystko, co udało nam się przez te lata znaleźć, trafiło do naszej izby muzealnej, którą tworzymy w Tarnogórze, w gminie Izbica. I takie zezwolenia są dla nas niezbędne. Nie zamierzamy się ukrywać z naszą pasją. Chcemy to po prostu realizować zgodnie z przepisami prawa i się do tych przepisów musimy dostosować. Jeśli ktoś mówi, że jesteśmy poszukiwaczami skarbów, to ja się obrażam. No. To nie jest tak. I co tu mamy? Pudełeczko.
Jakieś dziwne.
Jakieś fajnie zdobione. Otwieraj, panie. Kolega Grzegorz, niesamowity człowiek z niezwykłą wiedzą i naprawdę bardzo mocno zaangażowany. Jest kolega Robert, który no, ma ogromną wiedzę dotyczącą sprzętów. Jeśli chodzi o elektronikę, tutaj nasze wykrywacze. Naprawdę ma bardzo dużo szczęścia, bo zazwyczaj to on znajduje bardzo ciekawe przedmioty. No tutaj akurat byliśmy w lesie standardowo, bardzo lubimy lasy. To jest pudełko wykonane z miedzi, prostokątne, z bardzo ciekawymi wzorami jakichś kwiatów. Troszeczkę większe może jak paczka papierosów. No i ma taką klapkę z góry, jest podobna do tabakiery z okresu międzywojennego. Ciężko powiedzieć, co w takim pudełeczku może być. Mogą być monety. Czasami w takich pudełeczkach mogły być jakieś informacje o żołnierzu. I teraz właśnie otwieramy pudełeczko, żeby dowiedzieć się, jaką niespodziankę kryje.
Bo ręce chodzą.
Zaraz nie chcę, poobcinam.
Nie chcę właśnie, żeby minus zeskoczył, bo on ostry jest i zaraz będzie bubu.
Teraz będzie czerwono.
A ono ma zawiasik, czy nie?
Mama.
Tak, no właśnie z tyłu ma. Chyba ziemia tylko będzie.
No. Puste?
Tak, bo tutaj widzisz, no było załamane.
I co, rozczarowanie, że było puste, tak, bez niespodzianki?
Często tak jest, że się rozczarowujemy. To jest nieodzowna część naszych zmagań z poszukiwaniami. Nieraz musimy się obejść smakiem, ale takie są poszukiwania. Emocje zawsze są. Co by się nie działo, no to ta chwila takiej niepewności i czy będzie dzisiaj naprawdę niesamowite odkrycie, czy nie, czy wracamy z niczym.
To uzależnia?
Można powiedzieć, że tak. W pewnym sensie uzależnia te emocje właśnie. Mamy sygnał, który słyszymy w wykrywaczu i moment właśnie wykopywania tego sygnału. To są dwa takie elementy oczekiwania na to, co pod tą ziemią znajdziemy. Czy to będzie coś wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju, czy niestety śmieć, który ktoś wyrzucił kilka lat temu. I często niestety tak bywa, ale nigdy się nie można poddawać, no bo to jest element tej pasji.
Później przyjdzie do nas.
Dobra, okej. Okay. Mój dobry kolega z jednej miejscowości, bo wszyscy nasi członkowie praktycznie pochodzą z Orłowa Murowanego, z okolic. Powiedziałem mu, że fajnie by było założyć takie stowarzyszenie, które mogłoby odkrywać historię. A wiem, że starasz się o te pozwolenia, ale tego pozwolenia nie może dostać. Ja mówię, że ja też mam z tym problem. Ciężko osobie fizycznej, prywatnie zaufać, żeby dostać takie pozwolenie na poszukiwania. To może warto by było założyć właśnie stowarzyszenie, które by troszeczkę inaczej się na stowarzyszenie patrzy. Tą działalność może rozpocząć i żebyśmy otworzyli właśnie jakieś muzeum. I ten temat ucichł. To był 2016 rok. W 2020 roku napisał do mnie to, co zakładamy, tylko że ty będziesz prezesem. Napisałem mu, że wiesz co, muszę się z tym przespać. 2020 rok, pandemia. Były ograniczenia, nie można było sobie pójść normalnie do urzędu, załatwić podstawowych spraw. Trzeba wszystko było wrzucać do urny i czekać tak na odpowiedź. Był to bardzo ciężki okres. Przemyślałem sobie za i przeciw. Byłem za, że warto to zrobić. I bardzo szybko zrzeszyliśmy grupę osób, która jest wymagana do tego, żeby założyć stowarzyszenie. I to stowarzyszenie powołaliśmy w lipcu 2020 roku. W tej chwili 9 osób. Wszyscy mamy jeden cel. Odkrywać historię i tą historię pokazywać innych. Każdy z nas jest troszeczkę inny, bo ja się tutaj na przykład interesuję numizmatyką, pierwszą wojną światową, a na przykład kolega się interesuje drugą wojną światową, więc jeśli czegoś nie wiemy, to się wzajemnie bardzo dobrze dopełniamy. Każdy ma swoje obowiązki i wszystko robimy wspólnie. No i dużo się udało dokonać dzięki temu, że jesteśmy zgraną ekipą, że możemy na siebie liczyć. I zawsze nie będę to tylko ja, tylko że to będzie grupa, bo bez tego po prostu by się to wszystko nie udało.
No ale dzisiaj jest pan solo.
Jestem solo dzisiaj, bo miałem wolne. Większość moich kolegów pracuje. Ja też na tygodniu zazwyczaj pracuję, a dzisiaj mam wolny dzień. Chciałem skorzystać z pogody, bo to jest najlepszy okres na poszukiwania, bo nie ma komarów, nic nie gryzie, nie ma much. Trochę mniej liści, ta mineralizacja gleby jest też troszeczkę inna, bo mamy dużą wilgotność, więc przewodność tego wykrywacza jest troszeczkę lepsza, więc w tym momencie jest najlepiej szukać. I gdyby któryś z moich kolegów miał dzisiaj wolę, na pewno by dzisiaj ze mną był, ale niestety obowiązki. Praca i dom to nie wszystko, trzeba mieć też jakąś taką chwilę dla siebie, żeby odpocząć, odstresować się, nie myśleć o codzienności, tylko po prostu o tym, że może będzie taki dzień, który okaże się niesamowity, da takie odkrycie, co może zaszokuje wszystkich, więc to jest takie ciekawe doświadczenie i oczekiwania są duże zawsze.
Musimy przyjąć tą rzecz, my w sensie policja ją zatrzymać, ona na razie będzie u nas. Aha. Co potem z tym zdecydują, to już nie nasza działka, no pewnie będą chcieli wam to przekazać, bo nam to do niczego niepotrzebne, ani przycisk do papieru dla nas tego nie jest, ani nic, nie? Ale tak, protokół zatrzymania rzeczy muszę zrobić i krótko pana przesłuchać na okoliczność tego, w jaki sposób wszedł pan w posiadanie, czyli że pan w tym stowarzyszeniu funkcjonuje, tak? Prowadzicie czynności na pozwoleniu wojewódzkiego konsulskiego?
Tak, tak. Czy dać panu ten, bo ja nie wiem, czy pana będą spisywać to numer decyzji.
Przyda się to wszystko.
No, bo to jeden parcel, co był tu wcześniej pan, no to ma zdjęcie, bo mówię zdjęcie, żeby zrobić.
Z mikrofonem to nieco pójdzie się gdzieś z samochodu, bo to potrwa dobre pół godziny.
A, no to pan sobie pójdzie do samochodu.
No, żeby to pan nie martwił, to nie ma sensu.
Przez wszystkie dokumenty. Dobre. No. Zanim się spotkałem tutaj z panem, dokonałem dość niecodziennego odkrycia, bo znalazłem przy drodze karabin z okresu I wojny światowej. Jest to Mannlicher M1895. Na początku nie wiedziałem, co to jest, z tego względu, że tutaj zamek mi się ujawnił z tego karabinu. Jak od strony lufy zacząłem go przecierać, zobaczyłem, że to jest długi element. To ogromne emocje, bo to jest część historii, to takie naprawdę wojennej historii. No i to jest ewidentnie dowód na to, że warto tutaj szukać, że z tą pierwszą wojną światową mamy oczywiście tutaj do czynienia. Jak on się znalazł w tym miejscu, ciężko powiedzieć teraz, bo nie mamy innych śladów. Oczywiście też staram się dookoła troszeczkę ten teren przeszukać. To jest przy drodze miejsce, więc może tutaj podczas transportu, może podczas jakiegoś ataku, przerzucenia wojska przez tą drogę, coś się działo. To budzi ogromną wyobraźnię, bo ja znajdując takie przedmioty właśnie, to sobie od razu w pierwszej kolejności pomyślałem, kto tę broń posiadał i z jakiego względu, co się stało, że tą broń musiał tutaj zostawić. Ona tu przeleżała ponad 100 lat. To jest zastanawiające, zawsze budzi we mnie takie duże emocje, bo jest ten sygnał wykrywacza, później kopiemy otwór i odkrywamy w tym otworze coś niebywałego i trzymam w rękach, mam te przedmioty przed swoimi oczami, mogę je dotknąć. Samo to wrażenie właśnie trzymania coś, co ma 100, 300, 500 lat jest naprawdę niesamowite i staram się wracać do tej historii, co spowodowało, że to tutaj się znalazło i to jest do tej pory. Intrygujące, powiem szczerze. Historię się interesuję od kiedy pamiętam. Uczyłem się w szkole w Orowie Murowanym w pałacu. Mieszkałem niedaleko zamku Trojanów, też w Orłowie. Z tą historią w pobliżu, cały czas. Jeden z moich pradziadków został rozstrzelany przez Niemców hitlerowskich w Kliniszkach w 1942 roku. I ja jako małe dziecko miałem to do siebie, że bardzo dużo pytałem. I pytałem o takie poważne tematy. Co się stało z pradziadkiem, jak ta sytuacja wyglądała w mojej miejscowości, gdzie ta pacyfikacja była, bo mój drugi pradziadek trafił na Majdanek do obozu koncentracyjnego. Moi dziadkowie bardzo ciekawie mi to opowiadali. To była taka dla mnie jakby bajka, w której byłem tam obecny, ja to wszystko widziałem. W taki sposób byli mi w stanie opowiedzieć to, że ja tą historię po prostu widziałem własnymi oczami. I to wtedy tak się mocno nasiliło, ciekawość tej historii, jak to wszystko wyglądało wcześniej. I ta miłość po prostu we mnie cały czas wzrastała. Ja w szkole, jeśli była lekcja historii, niekoniecznie się z nauczycielami w pewnych kwestiach zgadzałem. Było mi tej wiedzy za mało, ona była zbyt podstawowa, nie było tych szczegółów. O pierwszej wojnie światowej na naszych terenach nie słyszałem nic. I to troszeczkę mnie irytowało, że mówimy tutaj o wojnie, pruska armia z francuską armią, tutaj Verdun mamy, Somme mamy, o naszych terenach nie wiemy nic. Trochę nauczycieli starałem się naprowadzić, że mniej powinno mnie interesować, co się działo we Francji. No okej, wiedza taka ogólna jest w porządku jak najbardziej, ale czego ja nie wiem o tym tutaj. I tego mi zawsze brakowało. Ja dużo też czytałem, dużo też szukałem różnych informacji. Lubiłem przeglądać stare mapy. No i tak to właśnie dzisiaj wygląda, że jestem w tym stowarzyszeniu i działam już 3 lata i mam nadzieję, że odkryjemy wiele niesamowitych rzeczy. Czasami niestety trzeba przejść kilka kilometrów i kompletnie nic się nie znajdzie i człowiek ani razu się nie schyli, żeby wykopać dołek. A czasami są miejsca, gdzie ciężko, żeby nie kopać, bo jest tych sygnałów tyle, że i musimy to miejsce dokładnie sprawdzić. Trzeba te kilometry robić i chodzi się po polach, po lesie, ma się kontakt z naturą, człowiek odpoczywa psychicznie, wyłączy się kompletnie i sobie chodzi, spaceruje i słucha tylko tego, co wykrywacz pokaże. I to jest taki troszeczkę, żeby się wyluzować, odstresować. Nogi później bolą, ręka też, ale to też jest kwestia przyzwyczajenia, bo im dłużej się z takim sprzętem operuje i robi się tych kilometrów, tym jest lepiej. Czysta przyjemność. Często spotykamy ludzi w lesie i z daleka krzyczą: o, Wolica idzie. Czyli tutaj działacie? Ja mówię: tak, oczywiście tutaj działamy. Więc to jest takie dość fajne, że nas ludzie kojarzą, że postrzegają nas pozytywnie, bo niestety często poszukiwaczy się kryminalizuje. Niektórzy po prostu nieuczciwie postępują i nawet te stowarzyszenia, które działają legalnie, mają niestety czasami bardzo zły PR. Są poszukiwacze, detektoryści, którzy naprawdę kochają to, co robią i mają niesamowite odkrycia i tych odkryć jest coraz więcej, a są osoby, które po prostu myślą, że się na poszukiwaniach dorobią i na przykład handlują zabytkami. I tak nie powinno być. Cenne zabytki, które powinny się znaleźć w muzeum, trafiają na jakieś aukcje za granicą, no to powinni być surowo karani. I właśnie my promujemy te legalne poszukiwania i staramy się po prostu tutaj mieszkańców informować o naszych odkryciach, znaleziskach i to przynosi efekty, bo wiele osób no nie zdaje sobie sprawy, że ta historia tutaj na Lubelszczyźnie, szczególnie w naszym powiecie krasnodarskim, jest bardzo ciekawa i nie musimy nigdzie jeździć po całej Polsce czy tam po Europie, żeby odkrywać naprawdę niesamowite rzeczy sprzed wieków, tylko możemy tutaj na własnym podwórku je odszukiwać i zawsze, kiedy publikujemy jakieś nasze odkrycia, czy to na Facebooku, czy na TikToku, bo na TikToku też mamy rzesze fanów, ponad 40 tysięcy obserwujących, jest to miłe zaskoczenie, że ludzie są zafascynowani razem z nami, więc uważam, że razem wspólnie odkrywamy historię, jakby nie było. Niestety bardzo dużo takich właśnie metalowych przedmiotów mamy w lasach. Tej stali jest bardzo dużo, ale coś między tą stalą może być ciekawego i liczę na to, że jeszcze coś uda się fajnego znaleźć. TikTok jest typowo takim rozrywkowym portalem. Taka platforma społecznościowa, gdzie dodajemy filmy. Dużo osób wrzuca jakieś filmy, które mają rozśmieszać publiczność. Jest to głównie poświęcone tej młodszej grupie widzów. Poważna taka tematyka poszukiwawcza, no jest mało tego po prostu na TikToku. Pomyślałem sobie, że warto by było spróbować. To miała być zwykła zabawa. Wrzucę kilka filmów z naszych poszukiwań. I nasze filmy naprawdę bardzo fajnie się wyświetlają.
Są jakieś statystyki?
Tak, można na bieżąco, my sobie sprawdzamy te statystyki, bo bardzo mocno mnie osobiście ciekawi, jak to wygląda przez 2 lata.
A filmów jest ile?
Ponad 400 w tej chwili. Ponad 6 milionów wyświetleń. Głównie z Polski, ale mamy Wielką Brytanię, mamy Niemcy, Holandię. Jeśli osoba otwiera film w innym kraju, to automatycznie ma tłumaczenie filmu, więc może sobie po prostu obejrzeć ten film w innym języku. Niekiedy są to filmy takie no, dość króciutkie, przedstawiające po prostu jakieś tam proste znalezisko. Dla większości może takie nieszczególne, bo jakiś tam guzik, moneta z jakiegoś okresu historycznego i jest coraz więcej ciekawych pytań, na które próbujemy odpowiadać w naszych filmach. W jaki sposób możemy otrzymać zgodę na takie poszukiwania, co i czego należy unikać, w jaki sposób postępować z pewnymi przedmiotami. Ale są oczywiście filmy, które naprawdę bardzo dobrze się wyświetliły i przedstawiają nasze największe odkrycia. Z największą ilością wyświetleń, 739 tysięcy, mamy film, który no, wyświetliło, z tego co sobie tutaj mogę zobaczyć, ponad 263 tysiące osób. Jest to odkrycie mojego kolegi.
Możemy zobaczyć ten film?
Oczywiście, proszę.
Grot? Sztylet?
Sztylet. To jest normalnie epoka brązu, oto.
Co się gadasz?
Nie no, strzał to jest niesamowity. No to mamy hita. I to takiego konkretnego.
Aż mi się ciepło zrobiło.
A to gratulacje.
No, dziękuję bardzo. Dziękuję.
Nie no, robimy dokumentację.
No, trzeba tam porobić fotki, no, bo to już nie są ten...
Nie to są... już nie jest żart.
Dokładnie.
Nie byle co. No. No porobiliśmy sobie już ten dokumentację z kalówkami. Wymiary, wszystko mamy, woreczki, także zabezpieczamy. Wpisujemy koordynaty i pójdzie do WKZ-u i to w trybie pilnym, nie? Bo to już jest takie znalezisko, że wiecie, no musi jak najszybciej trafić.
Zaraz jeszcze poszukamy w necie, nie? Może coś się znajdzie.
Się kojarzę kiedyś tam coś takiego podobnego
ja
strzelili.
Archeologii żywej jest obiektor.
O taki? Ale to co, książka, pismo, co to?
Czasopismo.
Czasopismo.
To sobie... Ale to sobie wiesz, w Google wpiszesz sztylet z epoki brązu, to masz identyczny, nie? Gdzieś Galicja kiedyś znalazła podobny. No,
w tamtym roku. Opisano miałem właśnie tutaj archeologii żywej. Dokładnie. Dwie monety znalazłem, nie?
Także gdzieś tam się w necie pojawia, nie? No nic, no hit to jest...
Piękności.
Coś pięknego. Często puszczam sobie ten film właśnie. No było to sensacyjne odkrycie i myślę, że albo się nam nigdy już takie odkrycie nie trafi, albo no będziemy bardzo długo musieli na to czekać, żeby takie odkrycie powtórzyć.
A jakie reakcje film wywołał na TikToku?
Prawie 4000 polubień, 266 komentarzy i 275 dodanych do ulubionych. Jest to też taka fajna forma polubienia, bo jeśli ktoś dodaje film do ulubionych, to znaczy, że mu się bardzo mocno spodobał i chce mieć go na pamiątkę. To też bardzo miłe. Komentarze były oczywiście różne. No, wiele osób po prostu nie rozpoznało tego przedmiotu jako sztylet z epoki brązu. Troszeczkę tutaj się z nami sprzeczało. Mieliśmy potwierdzenia od konserwatora zabytków. Później po przekazaniu do Muzeum Regionalnego w Krasnostawie tutaj się wypowiedział archeolog pan Konrad Grochecki, że niewątpliwie mamy tutaj do czynienia ze sztyletem z epoki brązu. O tym obiekcie pisano nie tylko w całej Polsce, ale również w różnych krajach w Europie i na świecie. Mówiono o tym, że ten sztylet może pochodzić z dzisiejszych Węgier, więc oczywiście mamy tutaj Węgry, Czechy, Słowację, Niemcy, w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych. To w ogóle nas bardzo mocno zaszokowało, kiedy okazało się, że w Miami się pojawił artykuł o naszym znalezisku. Znaleźliśmy artykuł w Argentynie, w Brazylii. No więc fajnie, że bardzo mocno się to rozprzestrzeniło i troszeczkę no, o tym naszym Krasnostawie było powiedziane, więc to też miłe, że nasze małe miasteczko ten sztylet rozsławił. Widzimy teraz tutaj pracę saperów, którzy przeczesują teren wykrywaczem metalu, sprawdzają, czy nie ma innych niebezpiecznych przedmiotów. Też policjanci, którzy tam sobie coś spisują. No, taka standardowa procedura, żeby po prostu sprawdzić miejsce odkrycia takiego przedmiotu, czy nie ma głębiej innych niebezpiecznych przedmiotów, czy nie mamy do czynienia z jakimś niewybuchem. Bo to niestety stwarza niebezpieczeństwo. Trzeba zawsze o tym pamiętać, żeby takie nie tylko broń, ale niewybuchy oczywiście zgłaszać. Dobry. Tu już czysto, także... Tu już czysto.
Tylko tutaj taka.
Coś jeszcze pan znalazł?
Nie, tylko to. Tutaj takich sygnałów nie ma, są takie... przebicia na stal, ale to takie jakby, nie wiem, jakieś elementy metalowe, to raczej drobnica, nic takiego dużego, nie?
A, to mówicie o szczątkach ludzkich,
tak? Tak, tych, tak, co tak.
I co panowie z tym robicie? W jakąś skrzynię, czy jakąś beczkę?
No zabezpieczymy tak, żeby było dobrze. My bierzemy się do swojej pracy, panom dziękujemy.
To my wracamy do swojej. Tak.
Dzięki. Dobra, dzięki wielkie. Niektórzy wygadali, że fajnie by było, żebyśmy znaleźli szczątki ludzkie. No to macie szczątki ludzkie. Znaleźliśmy kości, mamy medalik, mamy resztę. Prawdopodobnie ze szczątków, zobaczcie, kostki i coś metalowego. No, powiadomiliśmy policję i czekamy teraz, aż przyjadą. No, także mamy trupa. Ten film jest bardzo mocny, bo od razu bezpośrednio po tym, jak upewniliśmy się, że mamy do czynienia ze szczątkami ludzkimi, no to nagrałem ten film bezpośrednio po odkryciu. Mamy tutaj kości, mamy tutaj elementy uzbrojenia tego żołnierza, guziki. Same szczątki ludzkie były dość głęboko, a dzięki temu, że na splocie żebrowym został przyklejony guzik po prostu razem z cienką warstwą munduru, która leżała dość płytko, no to natrafiłem na te szczątki. Dużo osób mi pisało w komentarzach po tych wszystkich znaleziskach, które wcześniej odkrywaliśmy, kiedy znajdziecie szczątki ludzkie? I tak właśnie powiedziałem, że no, chcieliście szczątki ludzkie, to macie szczątki ludzkie, chociaż no, to była chwila takiego szoku, można powiedzieć. Nie wiem, czy bym, jakbym tak dłużej przemyślał, czy bym opublikował ten film, ale przemyślałem sprawę, że może jednak dobrze, bo uświadomiłem niektórych, że no, takie rzeczy trzeba po prostu zgłaszać, tak? Bo ja mam wrażenie, że zrobiłem to, co powinienem zrobić w takim wypadku, bo niezależnie jaki to jest żołnierz, czy to jest żołnierz pruski, czy to jest żołnierz właśnie carski, jak w tym przypadku, czy nawet jeśli by był to żołnierz Wehrmachtu. Nie wiemy, w jakich okolicznościach ten człowiek zginął, nie wiemy, jakim człowiekiem był, czy on chciał być na tej wojnie, czy nie chciał być. I nie nam jest oceniać teraz to, co się wydarzyło i mówić, czy był dobry, czy zły. Miejsce szczątków ludzkich nie powinny znajdować się w lesie, tylko powinny się znaleźć na cmentarzu w takim miejscu godnym dla człowieka. Nieważne, kim był, bo może tak być, że był bardzo młodym człowiekiem, który był na siłę wcielony do armii i musiał po prostu walczyć, a wcale tego nie chciał. Więc to taka przykra historia. No szkoda, że nie udało się go zidentyfikować, bo to też jest dla mnie ważne, żeby ewentualnie, gdyby się udało, no to znaleźć po prostu jego rodzinę, żeby no, mogła wiedzieć, co się z nim stało. Zawsze jest dużo emocji, jak wykopujemy takie przedmioty, szczególnie przedmioty osobiste, nie tylko żołnierzy, ale ogólnie. Często zdarzają się krzyżyki, medaliki, jakieś elementy na przykład odzieży, które mają na przykład 200-300 lat. Kim była ta osoba, która ten przedmiot zostawiła, zgubiła? Jaka była jego historia? Tutaj na przykład z tym karabinem, takie myśli, czy ten żołnierz, który go posiadał, przeżył wojnę. Co się z nim dalej działo. Mamy też bardzo dużo nieśmiertelników pruskiej armii, które oczywiście zidentyfikowaliśmy z imienia nazwiska tych żołnierzy. Mamy informację, że jeden na przykład zginął na polu walki. Kolejny żołnierz został ciężko ranny. Ale czy przeżył? Poszukiwacz jest takim detektywem. Tylko, że już w historii takich odległych czasów. I to jest takie no, bardzo fajne. Chcę dzielić się z innymi naszymi odkryciami. A tak naprawdę najważniejsze jest dla mnie to, że mogę pójść w teren, że mam szansę odkryć coś niesamowitego.